To my tutaj jeszcze poprawiamy i słuchawki, i mikrofony.
I rozumiem, że raz, dwa, trzy, cztery, wszystko jest okej.
Tak, tak, i ta czerwona lampka, to myślę, że już teraz nas słuchacze słyszą. Takie tutaj robimy przymiarki i ty jesteś jednym z nielicznych gości, który od razu łapie za słuchawki. I myślę, że niewtajemniczeni to nie będą wiedzieli, o co chodzi, a wtajemniczeni od razu się połapią. Radiowiec przyszedł. Nie umiesz bez słuchawek?
Wiesz co, jak jestem w radiu, to nie, dlatego że 22 lata bodajże przepracowałem za mikrofonem i to jest taki odruch, że wchodzę do studia i zakładam słuchawki. Tak zresztą mi kiedyś powiedziano, że po tym właśnie poznaje się, że do studia wszedł radiowiec. Że od razu pierwsze co, słuchawki na uszy i...
Ale Krogoziński,
i można dopiero zaczynać.
Ten radiowiec, ale niech to państwa nie zmyli, bo my o radiu dzisiaj też będziemy rozmawiać, ale nie tylko o radiu, bo przede wszystkim będziemy rozmawiać o książkach. Cały stosik przed tobą, chociaż taki rozłożony. To radio już z ciebie wyszło?
Myślę, że tak. Tak, radio już wyszło, dlatego że wiesz, ja rozpoczynałem swoją przygodę z radiem w momencie, kiedy to radio było dla mnie radiem. Tachało się swoje własne płyty, prezentowało się taką muzykę, jaką się chciało prezentować. Ja zawsze zajmowałem się muzyką w radiu, niczym więcej.
Można dlatego muzyka mówić... tak bardzo jest ważna dla bohaterów twoich książek.
Tak, tak, bo jest ważna dla mnie. Można było mówić to, co się chciało, można było zagrać to, co się chciało, można było opowiedzieć o tym, co się gra. I ja byłem, na moich oczach dokonała się ta bezduszna rewolucja w radiu, kiedy znienacka pojawiły się komputery, pojawiła się playlista. Już człowiek nie mógł, kręgosłupowi było lżej, bo nie dawało się tysięcy płyt, ale duszy było troszkę słabiej, bo nie można było zagrać tego, co się chciało, nie można było mówić też i tego, co się chciało. Ja nie zapomnę, to była moja druga stacja, to było Radio Plus i tam w tym Radio Plus przyszedł taki amerykański fachowiec, Polak z pochodzenia, dlatego mówił po polsku i wykłady miał po polsku i on nas uczył, jak ma brzmieć nowoczesne radio.
Takie sformatowane.
Takie sformatowane, takie amerykańskie i ja nie zapomnę tego, jak wszedł na te wykłady i powiedział, no wiecie, bo jak jest 7 sekund do pełnej godziny, to to jest znakomity moment, żeby przypomnieć, jaka to jest stacja, żeby powiedzieć, co było wcześniej, jaki będzie następny punkt programu, powiedzieć coś o pogodzie, rzucić jakimś fajnym dowcipem. I on to mówił w Radiu Plus. W związku z tym moja koleżanka wyszła po tym wykładzie, taka totalnie ogłupiała, usiadła przed mikrofonem i moim zdaniem absolutnie połączyła i wykonała wszystko to, co on kazał. Mianowicie usiadła i powiedziała, zbliża się godzina 12. Tu Radio Plus, pogoda jest bardzo ładna. To był Michael Jackson, teraz Anioł Pański.
No i tutaj niech sobie państwo sami mogą dodać komentarz. To jest Radio Szczecin, to nie jest,
to jest Radio Szczecin
Plus. Całe szczęście nie mamy 7 sekund do pełnej, mamy zdecydowanie więcej sekund i możemy na spokojnie porozmawiać o literaturze.
Ja tę anegdotę zawsze opowiadam jako taki symbol czasu, że znak czasu właściwie, że kiedyś można nam było więcej. Kiedyś można było z tego radia zrobić teatr wyobraźni. W tej chwili w nielicznych stacjach ciągle to się udaje. Tych, które nie są tak do końca sformatowane. Ale
chociaż
ja się obawiam,
trochę są.
Chociaż trochę są. Ale ja się obawiam, że z jednej strony stacje radiowe idą w stronę właśnie takiej bezdusznej komputeryzacji i takiego rodzaju prezentowania tych kolejnych punktów komputerowej playlisty, która jest połączeniem zegarynki z pogodynką. To jest jedno. A z drugiej strony w słuchaczach jest olbrzymia tęsknota za słowem, za tym, żeby to radio im towarzyszyło, żeby było ich przyjacielem, żeby nie było tego, bo można sobie teraz puścić dowolny serwis streamingowy i ta muzykę, poukładać sobie muzykę według własnego gustu, a jednak to widać po ogromnej popularności podcastów.
Właśnie o to chciałam cię zapytać.
Tak, że tęsknimy za słowem, tęsknimy za tym, żeby ktoś do nas coś powiedział, coś nam...
Takiego prawdziwego, tak, żywego. Wiesz, tak, fachowcy mówią o tym bardzo ładnie, mi się podoba to określenie, przełom audialny. Mhm. Że jesteśmy w epoce przełomu audialnego, to ona właśnie charakteryzuje się tym, że tak bardzo potrzebne nam jest słowo. I myślę, że to też jest taki moment, myśmy bardzo długo nie rozmawiali przez ileś minut, pół godziny, godzinę na antenie. Raczej każdy się starał krótko, trochę
tak,
muzyki,
tak,
a teraz
20
rozmawiamy, okazuje się, że słuchacze bardzo to lubią. Jeżeli państwo nie lubią, to można się oczywiście do nas odezwać, ale my dzisiaj trochę porozmawiamy właśnie i o tym dawnym radiu, i obecnym, o tym, jak to połączyć, żeby nam wszystkim było dobrze i bezpiecznie, bo radio jest też tym, co ma nam dać poczucie bezpieczeństwa i takiej, poczucie tego, że jesteśmy z kimś, że ktoś do nas jednak mówi i się odzywa i my chcemy się po prostu do państwa odezwać, poopowiadać trochę i o Szczecinie, i o książkach.
Mnie zawsze uczono, że radio ma być naszym przyjacielem. To ma być ten niewidzialny przyjaciel, do którego my wracamy, jak czujemy się samotni, bo akurat zostaliśmy sami gdzieś tam.
A nie lubimy tego uczucia.
To włączamy sobie radio i to radio jest takim naszym domownikiem. Tak mnie uczono. Ale później, tak jak mówię, na moich oczach dokonała się jakaś rewolucja. Ja mam nadzieję, że ta rewolucja teraz odrobinę się odkręca.
Czyli czekasz na kolejną rewolucję?
Nie, wiesz co, ja już nie czekam. Ja myślę, że to już niech kolejne pokolenia sobie odkrywają. Ja swoją kartę w radiu wypowiedziałem, nawet nie napisałem. Chciałem powiedzieć, że napisałem, ale w radiu się mówi. No to ja wszystko to, co miałem do powiedzenia, powiedziałem. I nie było tutaj żadnej tęsknoty. W czasie ostatniej audycji pożegnałem się ładnie, podziękowałem za te wszystkie lata. Wtedy żegnałem się ze słuchaczami, z radiem, w którym pracowałem 10 lat. I wyszedłem i nie miałem poczucia, że coś tracę, że robię źle. Nie miałem żadnych wątpliwości. Ta przygoda już się skończyła. Pora rozpocząć kolejną.
I rozpocząłeś to z przytupem, ale myślę, że nie bez znaczenia dla twojego pisania jest to doświadczenie radiowe.
Myślisz?
Tak.
To znaczy, wiesz, żeby pisać, to myślę, że pisanie jest zbiorem wszystkich naszych doświadczeń, z całego życia. I jasne, że radio przez 20 lat ono było moim miejscem pracy, miejscem, któremu ja oddałem sporą część swojej młodzieńczej duszy i zapału. I jasne, że ono we mnie zostało. I jasne, masz rację, że to jest też i w książkach.
Oczywiście nie porównamy tego, bo nie mamy takiej twojej książki, która powstała, chyba że ty ją masz w jakiejś szufladzie, książki, która powstała zanim trafiłeś do radia. Ale dzisiaj, czytając twoje powieści, widzę taki radiowy, szybki, wartki język. To budowanie scen, które też nam towarzyszy wtedy, kiedy próbujemy albo udolnie, albo nieudolnie państwu o czymś opowiedzieć, jest takie właśnie bardzo radiowe. Nawet nie filmowe. Moim zdaniem jest właśnie bardzo radiowe. Może czasami nie patrzysz na swoje powieści okiem radiowca, może czasami ich słuchasz, wtedy byś rzucił tym uchem radiowca, ale tak rzeczywiście przynajmniej ja odbieram.
Powiem ci tak, to budowanie scen nie jest wcale takie szybkie, i tutaj musiałabyś pogadać przez moment z lektorami moich audiobooków, bo oni z kolei, to naprawdę jest creme de la creme tego, co wszystkich lektorów audiobooków i mam ogromną...
Ale ja wcale nie powiedziałam, że to się łatwo czyta.
No właśnie, bo ja mam
ogromną
przyjemność.
To się dobrze czyta wtedy, kiedy jest się czytelnikiem, natomiast wcale niekoniecznie dla lektora jest to łatwa rzecz.
Oni właśnie mówią, że ja piszę bardzo długie zdania i że to właśnie jest nieradiowe. I tutaj nie pamiętam już, kto mi powiedział, nie chciał mi w ogóle uwierzyć, że ja byłem
radiowcem. Ale miał doświadczenie radiowe?
Tak. I powiedział, stary, ale to powinieneś te zdania pisać krótsze, bo w radiu się tyle nie ględzi. Ja mu powiedziałem, a ja jestem z tych czasów, kiedy jeszcze się w radiu ględziło. I naprawdę, no, przy moich książkach pracowali najlepsi lektorzy w Polsce. Paulina Holz, która od bodajże 2 albo 3 lat zdobywa takiego lektorskiego Oscara. Bo
i świetnie czyta twoje książki.
Świetnie, ona jest absolutnie genialna. Bo wydawcy raz w roku zbierają się i wybierają takiego swojego ulubionego lektora i Paulina Holz 3 rok z rzędu zbiera ten laur jako najlepsza lektorka. 3 albo drugi. Mikołaj Krawczyk też czyta moje książki. Marcin Kwaśny, Joanna Kołaczkowska, Katarzyna Pakosińska, wielu, wielu innych, których już w tej chwili nie wymienię. Maciej Radel, który jest człowiekiem orkiestrą. To są najwięksi fachowcy, jeżeli chodzi o czytanie audiobooków. I powiem ci, że dla mnie to jest tak, że jak ja piszę, to ta książka mi jakoś brzmi w głowie. Ja wiem, jakie ona ma tempo, wiem, gdzie jest wolniej, wiem, gdzie jest szybciej, wiem, gdzie jest podkręcona.
A czy zaczął sobie na głos?
Nie. Ale czytam sobie w głowie. A to prawie tak, jakbym czytał na głos. Nie muszę sam do siebie gadać, bo to znaczyłoby, że już pora iść do psychiatry, dokładnie.
Ale nie mamy niczego przeciwko psychiatrom, żeby sobie państwo nie myśleli.
Nie. Natomiast z tym konkretnym problemem muszę iść. Ale nie czytam sobie na głos. Czytam sobie gdzieś tam w myślach. I właśnie w myślach, czyli w wyobraźni, ta książka ma jakiś swój dźwięk. A później od czasu do czasu, no wiesz, ciekawość, druga natura człowieka, kusi mnie, żeby przesłuchać sobie, jak oni to zinterpretowali i powiem ci, że oni akcentują rzeczy, które nie były wyakcentowane. Gdzieś tam prześlizgują się nad czymś, co nie wydawało się ważniejsze, ale mimo to nie było chyba jeszcze takiej interpretacji mojej książki, przy której pomyślałbym, no nie. Chociaż mam tak przy innych książkach, które czytam, na przykład...
Nie swoich.
Nie swoich. No dobra, nie będę. Ja nie lubię się koncentrować na negatywach, ale są audiobooki przeczytane w taki sposób, że po prostu na karnego Jerzyka natychmiast. To nie. Tutaj to są na tyle dobrzy lektorzy i fachowcy, że oni nie czytają tak, żebym ja pomyślał, oj nie. Natomiast wiele razy czytają, że ja myślę sobie, o kurczę, można było tak. I to jest dla mnie odkrycie. Ja bynajmniej nie jestem jakimś wiernym fanem samego siebie, wręcz przeciwnie. Książka wychodzi, ja tam mam taki czas, miesiąc miodowy, kiedy się nią cieszę, a następnie myślę, o kurde, to trzeba było inaczej napisać, to trzeba było poprawić, to trzeba było... I taki mam raczej dość krytyczny ogląd swojej własnej twórczości i ocenę swojej własnej twórczości. Natomiast jak słucham ich interpretacji, to czasami zdarza mi się pomyśleć, o kurczę, całkiem chyba nieźle napisane. Także, no, ale nie zgodzę się z tobą, że to jest takie radiowe tempo. Wydaje mi się, że jednak mnie tak niesie w stronę tych gąźb ludowych, co to się właśnie takim rozwlekłym, bardzo poetyckim językiem
pisało. No to ja tutaj myślałam
pisało.
O takim dawnym radiu, a ty przeniosłeś to do współczesnego. Ja myślę, że na tym
bardziej
trochę
dawne. Dawne radio tak.
Dawne radio,
nowe radio nie.
Nowe radio nie. Ale wróćmy do początków. Pamiętasz, jak to było z pierwszą książką?
Doskonale pamiętam, bo to była jedna z moich, przepraszam, że puknąłem tutaj łyżeczką, ale popijam od czasu do czasu.
Zieloną
herbatkę, tak, Greya Zielonego. Pamiętam doskonale, dlatego że to było z zaskoczenia, bo pracowałem w redakcji i moja szefowa bardzo lubiła, jak pracownicy zostawali po godzinach, bo to znaczyło, że pracują, a ja nie lubiłem zostawać po godzinach.
Bo to inne czasy jeszcze były, nie?
Nie, te same.
Te same?
Myślę, że to się nie zmienia w wielu instytucjach, zwłaszcza w mediach. I ja nie lubiłem zostawać po godzinach i tak musiałem sobie znaleźć jakiś powód, dla którego ja nie zostaję po godzinach i znalazłem. Mianowicie mówiłem, oj nie, ja muszę iść, bo ja piszę teraz książkę, a po nocach to ja nie mogę, to ja muszę natychmiast wyjść. I tak się jakoś wszystkim utrwaliło w głowach,
że ty piszesz,
że ja piszę książkę.
I musiałeś napisać w końcu?
Nie, jak nadeszło lato, to wiesz, latem zawsze się więcej rzeczy drukowanych robi w gazetach i zawsze to jest taki, tak jak drogowców zaskakuje zima, tak ludzi w redakcjach, redaktorki na czelne zaskakuje to, że oto nadchodzi lato i trzeba coś więcej dać w gazecie. I to jest zawsze popłoch. Jest takie, co my damy? Jest 100 tysięcy zebrań, burze mózgów, wymiana maili. I na jednym z takich zebrań moja wicenaczelna wpadła na pomysł i powiedziała, ej, ale możemy powieść jakąś w odcinkach wydrukować. No i wszyscy znakomicie. Najprostszy pomysł. I zadzwoniono do pani Katarzyny Grocholi. Ja pani Kasi zawdzięczam swoją przygodę literacką, bo pani Katarzyna powiedziała, no świetnie, ja wam chętnie napiszę powieść w odcinkach. No to gdzieś mniej więcej za 2 lata. I teraz, i oczywiście w redakcji było potworne oburzenie, że ojej, no co, co ona ma innego do roboty? Teraz ja wiem z perspektywy swojej własnej,
dlaczego,
że ja też
to były
mam
te
takie
2 lata?
Moce przerobowe i tyle podpisanych kontraktów do przodu, że też mam pierwsze wolne na coś nadprogramowego za 2 lata mniej więcej. No ale tam wszyscy się pooburzali, no i znowu było 100 tysięcy zebrań i moja wicenaczelna konsekwentnie powiedziała, ale moment, Alek pisze książkę. No to mu wydrukujmy. Przyszła do mnie, strasznie zadowolona z samej siebie i powiedziała, będziemy drukowali twoją książkę, to przynieś na jutro ją. A ja nie miałem nawet pół zdania napisanego. Przyszedłem do domu, usiadłem przy komputerze, wygoniłem z głowy taką myśl, żeby napisać wypowiedzenie z pracy. I zacząłem pisać książkę. Przyniosłem następnego dnia to, co tam spłodziłem w ciągu nocy i powiedziałem, oj, to jest takie wycyzelowane, ładnie. To następna część tam za kilka dni przyniosę. I pamiętam tylko reakcję naszej korektorki Kasi, która przyszła do mnie i powiedziała, napisałaś to w nocy. Ja mówię, no, widać. Ona mówi, nie, ale nie mów, że to wycyzelowane, bo to naprawdę nie jest wycyzelowane.
No i
tak to się zaczęło. Miałem faktycznie pierwsze odcinki mojej pierwszej książki zostały wydrukowane w gazecie, w której pracowałem. No i ponieważ już napisałem tam mniej więcej 3/4 książki, to tak w hołdzie już dla tych zarwanych nocy dopisałem całą resztę. No i tak powstał Ukochany z piekła rodem, czyli moja pierwsza książka.
Był strach przed publikacją? Już nie, bo przecież
nie.
To była znana książka.
Nie. To był taki tekst, który tam, no wtedy ta gazeta, w której pracowałem, sprzedawała się prawie w 500 000 nakładzie. Czytało ją, to co innego sprzedaż, co innego czytelnictwo. Czytało ją prawie 2 miliony ludzi, więc miałem taki start ułatwiony mocno do tej literackiej przygody, aczkolwiek to się nie przekłada. Kompletnie. Bo ja pamiętam doskonale pierwsze wyniki sprzedaży tej książki, tam po pół roku przyszły te wyniki i to było dokładnie 587 egzemplarzy i pomyślałem sobie, o matko, co to jest? Jak to w ogóle może być? I okazało się, że mogą człowieka drukować w 150 gazetach, a i tak, ta droga do jakiegokolwiek, nawet nie powiem, że sukcesu, bo nie wiem, co można nazwać sukcesem w tej branży, ale do tego, żeby te książki trafiły pod strzechy i żeby znaleźć taką grupę czytelników, która będzie je lubiła, jest bardzo kręta.
Kiedy sobie pomyślałeś o sobie, jeśli pomyślałeś, że jesteś pisarzem?
Nie, ciągle, wiesz co, ciągle, ja nawet jak widzisz, unikam takiego mówienia, że twórczość czy coś, czy tam praca literacka. Ja mówię, że to jest przygoda z literaturą, bo ciągle mam takie wrażenie, że to jest przygoda. Nie wiem, no wszyscy mówią, że po 34 książkach, 12 opowiadaniach i po milionie sprzedanych egzemplarzy. To już chyba mógłbym, ale ja ciągle mam takie poczucie, że słowo pisarz kojarzy mi się z kimś.
No z kim właśnie?
Wiesz co, z tymi wszystkimi wielkimi postaciami literatury, ale nie z nikim współczesnym. Wydaje mi się, że bardziej do nas wszystkich pasuje słowo autor niż pisarz. Pisarz to jest jednak ktoś, kto już jest w kanonie, kogo książki, nie wiem, wywarły jakiś wpływ na pokolenia czytelników. Ja nie wiem, czy moje książki za, nie wiem, 40-50 lat dalej ktoś będzie chciał czytać. Nie wiem tego.
Ale dzisiaj wywołujesz bardzo często uśmiech na twarzy. Kiedy tutaj siadaliśmy, przygotowywaliśmy się do rozmowy, to nasz młody kolega, realizator powiedział, to ja znam te książki, czyta je moja mama. Raczej kobiety czytają twoje książki.
Historia
to już
mojego
wiem.
Życia.
Tak, to jest historia twojego życia, że to kobiety sięgają po książki, ale nie tylko po twoje, bo to w ogóle takie są dzisiaj wyniki badań czytelnictwa w Polsce, że kobiety czytają więcej, czytają też młodzi ludzie, oczywiście bardzo różną literaturę, ale i tak to, że czytają, to myślę, że nas wszystkich bardzo cieszy. Ale wywołujesz uśmiech. Czy to jest coś, co od razu, albo może przy tej drugiej książce, nie mówię przy tej pierwszej, bo ona ma ciekawą historię, ale przy tej drugiej, kolejnej sobie założyłeś, że chcesz bawić ludzi. Czy to wyszło tak gdzieś tam z boku?
Wiesz co, to wyszło z boku, bo jak założysz sobie, że będziesz zabawna, to z reguły nie jesteś. Piszę to, na czym się wychowałem, to, co gdzieś mi tam w duszy grało i czego mi brakowało w literaturze. Bo w momencie, kiedy ja rozpoczynałem swoją przygodę, no to ta pierwsza książka faktycznie powstała w dość szalonych okolicznościach, ale później też się zastanowiłem.
Czego
trochę,
nie ma?
Tym bardziej, że tak, nawet nie czego nie ma, tylko czego ja bym chciał od życia. Pamiętam, że poszedłem do księgarni i poprosiłem w księgarni panią, która sprzedawała, żeby mi znalazła kilka komedii kryminalnych i ona mi przyniosła tylko książki Joanny Chmielewskiej. Ja powiedziałem, że bardzo dziękuję, ale
dawno
ja
przeczytałem.
Ja mam wszystko, mało że przeczytałem, to ja mogę cytować z pamięci niektóre książki. I ona powiedziała, nie, no to innych nie ma. No tam wynalazła jeszcze powieści Olgi Rudnickiej i to było wszystko. I przyszedłem do domu i pomyślałem, dobra, mogę kwękać, ale ja jestem człowiekiem czynu. Jak nie ma, to trzeba zrobić. I tak jakoś wyszło to naturalnie bardzo, że oddaję swoim pisaniem hołd temu, co pomagało mnie, kiedy byłem nastolatkiem. Bo literatura i muzyka to były dwie dziedziny sztuki, które pozwoliły mi przetrwać dzieciństwo. Dzieciństwo było, jakie było. Ja byłem prymusem, prymusi mają przechlapane. Niestety rówieśnicy robili wszystko, żeby udowodnić mi, że może ja mam te świadectwa z paskiem, może ja jestem, nie wiem, ulubieńcem nauczycieli, ale ich zdecydowanie nie. I trochę to było takie przechlapane. Podstawówkę w ogóle wyparłem z pamięci. Jakieś moje pierwsze miłe wspomnienia dotyczące edukacji to są czasy licealne, kiedy no faktycznie ja taką miałem chyba, nie wiem, skazę już w sobie, że ci rówieśnicy, to oni mi zawsze będą robili na złość, że w liceum przegiąłem w drugą stronę i zdecydowanie nie byłem pupilem nauczycieli, tylko byłem no właśnie taką osobą, z którą się chodziło na wagary najczęściej. Więc to tak od ściany do ściany trochę. I to się wyrównało gdzieś dopiero w okresie studiów.
A z kim ze swoich bohaterów, z tych, którzy się pojawiają w większości twoich książek, bo są takie postaci, poszedłbyś na wagary chętnie?
Z Różą Król.
No tak,
no,
myślałam.
Tak, oczywiście, że tak. Tylko, że to trochę
z
tak
jakbym, nie.
Jakbym poszedł sam ze sobą. To niedobrze, bo Róża Król to jest to moje takie alter ego i podejrzewam, żebyśmy szybciej się pokłócili niż cokolwiek fajnego by z tego... No bo,
to
wiesz,
co,
jak
Miłka
są,
może?
Jak są osoby o takim samym charakterze, to w którymś momencie...
Cię wybuchnie,
tak,
gruchnie.
To gruchnie wcześniej czy później, no bo nie może być tak różowo. Życie takie nie jest. Z kim bym poszedł? Poczekaj, niech się zastanowię. Z Klaudią Hutniak. To byłyby niezapomniane wagary. Ona jest poskładana, to jest diwa, kapryśna diwa muzyki rozrywkowej, która jest poskładana ze wszystkich polskich div i z ich śmiesznych cech.
Próbowałam tam rozpisać troszeczkę czytając, kogo gdzieś tam odnajduję. Ja nie mam aż takiego rozeznania, ale znalazłam kilka cech wspólnych z różnymi osobami.
20 lat dookoła show biznesu sprawiły, że ja naprawdę miałem potężne, i dalej mam zresztą, bo jeszcze nie wszystko zostało wykorzystane, potężne pole do popisu, jeżeli chodzi o śmieszności dotyczące polskich celebrytów. I tak sobie z tego czerpię od czasu do czasu.
Czy ci celebryci czasami sięgają po twoje książki? Mają na tyle dużo dystansu, żeby zadzwonić i powiedzieć, słuchaj Alek, ale to trochę ja.
Nie zdarzyło się jeszcze czegoś, coś takiego. Nie. Myślę, że oni raczej udają, bo wiesz co?
Może nie czytają.
Wszyscy artyści deklarują, że mają ogromny dystans do samego siebie. Po czym się okazuje, że oni mają dystans do wszystkich dookoła, natomiast
do
siebie nie. Naprawdę na palcach jednej ręki mógłbym wyliczyć, począwszy od Kasi Nosowskiej, osoby, które mają dystans do samego siebie.
To dziewczyna ze Szczecina, nie ma się co dziwić.
No właśnie, wy w Szczecinie w ogóle jesteście inni, tak pozytywnie inni. A cała reszta to jest tak, tutaj powiedz coś o mnie i będzie od razu bizabi, od razu ci się wgryzę w tętnicę. Ja tak sobie zbierałem te cechy, zbierałem teraz je gdzieś tam na kartach powieści, ujawniam i myślę, że nawet jak ktoś z nich gdzieś tam mu nawet zakiełkuje myśl, że może ta durnota to akurat o mnie, to i tak natychmiast to wypiera, no bo to przecież nie może być o nim. On jest fantastyczny, to na pewno o kimś innym. I dlatego... Nie sądzę, żeby ktoś kiedykolwiek do mnie zadzwonił i powiedział, stary, ale to jestem ja. Myślę raczej, że oni tak mówią, ale fajnie o koleżance napisał.
Ale są to świetne postaci do zamordowania. Mhm. Powiedziałeś, że raczej niekoniecznie pisarz.
Jakbym ci powiedział, ile razy mieliśmy ochotę zamordować różne postaci.
No właśnie, o to chcę zapytać, bo to jest tak. No, niekoniecznie mówisz, że chciałbyś, żeby już o tobie mówiono pisarz, ale raczej autor. No ale mówicie o sobie powszechnie kryminaliści. Mhm. Czy tobie byłoby łatwo taką prawdziwą zbrodnię wymyślić?
Mhm. Wiesz co, kusząco łatwo i dlatego ja wolę raczej nie dopuszczać
policja
do siebie takiej...
Policja proszona jest o niesłuchanie, wyłączenie odbiorników, chociaż w Szczecinie nawet policjantów, jak się okazało, mamy sympatycznych ponoć. Mandatów nie dają.
Ja nie wiem, czy dają, czy nie. Wzywają do siebie.
Wzywają.
A to nie policjanci, to Straż Miejska.
A nie, policja i Straż Miejska to jednak zupełnie co innego.
No właśnie. Więc...
Ale może chcą autogram.
Przed radiem faktycznie pojawił się, tutaj jak szedłem na nagranie, to pojawił się młody człowiek, który poprosił o autografy. 3 na 3 zdjęciach. To bardzo lubię takie momenty, kiedy takie nieoczywiste. Bo wiadomo, że na targach, na spotkaniach, to są takie momenty bardzo oczywiste. Kiedy
po to się przychodzi.
Ludzie, tak, po to przychodzą i to jest piękne. Ja kocham spotkania autorskie. Przerobiłem je zresztą na stand-upy, czego będziesz świadkiem. Natomiast takie nieoczywiste bardzo momenty, to są chyba te momenty, które z racji zaskoczenia zostają w pamięci i w serduchu na dłużej. Znaczy też nie, bo te spotkaniowe wszystkie opowieści, miłe słowa, komplementy, prezenty też zostają na lata, ale tutaj dochodzi jeszcze element zaskoczenia.
Karmisz się tymi emocjami pozytywnymi na spotkaniach?
No oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Wiesz co, w życiu nie przytrafia się aż tak dużo fajnych rzeczy. W związku z tym ja zawsze mówię, że jadę na spotkania i tak troszkę wampirzę sobie na ludziach. Tak sobie powampirzę, taki stary Dracula i wtedy czuję się lepiej.
To już taki opity tą krwią ze spotkań autorskich. Wracasz, siadasz i piszesz. Co teraz piszesz?
Trzecią część opowieści o teściowych muszę szybko wykończyć, bo ona się raz, dwa, trzy ukazuje jeszcze tej jesieni. Później kończę...
A piszesz w trasie, czy tylko w domu przy swoim ulubionym biureczku?
W domu, w trasie. Nie da się. Za dużo atrakcji. Zwłaszcza jak się przyjedzie do Szczecina, gdzie ja mam wrażenie, że i tak powinienem być co najmniej z tydzień,
no,
a jestem
co najmniej,
3 dni.
Co najmniej.
No, macie tutaj dużo atrakcji. Trochę wam zazdroszczę.
Trzeba jeszcze raz przyjechać.
Nawet nie zostanę na zawodach.
Na finale regat.
No, na finale regat. Trochę żałuję. To znaczy trochę. Bardzo żałuję. Nie, wiesz co, tylko w domku. Natomiast pytałaś mnie o co, czy...
No, przede wszystkim pytałam o to, czy kogoś zamordujesz. Byś potrafił zamordować, ale też czy piszesz w trasie.
Nie, w trasie nie. Natomiast co do morderstwa, no właśnie. Niech policja oraz Straż Miejska wyłączą na 5 minut radioodbiorniki. Tak, myślę, że to jest aż kuszące, ponieważ ja tych zbrodni obmyślam rocznie około 5-6 i dbam o to, żeby każda z nich była idealna. Więc myślę, że jakbym chciał kogoś sprzątnąć, to bym sprzątnął.
Robisz sobie takie notatki? Żebyś wiedział, co, gdzie, kiedy, żeby dwa razy się to samo nie zdarzyło, albo żeby ktoś nie wszedł prawymi drzwiami, a innymi zupełnie wyszedł.
Muszę. Muszę. Tym bardziej, że ja nie jestem najbardziej logicznym człowiekiem świata. Na szczęście mam kosę w postaci pani redaktor, która tam właśnie takie rzeczy wyłapuje. Aczkolwiek wiesz co, no nie wszystko jesteś w stanie wyłapać niestety. I też no babole zawsze się zdarzają niestety. Pamiętam, że w ostatnim momencie wycofywaliśmy kiedyś fragment książki, w którym był pięknie, i to mi się zdarzyło, chociaż ja o tym wiedziałem, opisany był cudownie Zamek Królewski, tylko się okazało, że wtedy go jeszcze nie było, bo jeszcze go nie odbudowywaliśmy. Nawet nie było takiego planu, żeby go odbudować, i wtedy zmienialiśmy całą scenę i to jakoś magicznie tak przeleciało, że nikt tego nie wyłapał. Trzeba sprawdzać, trzeba naprawdę kontrolować się na każdym kroku.
To jeżeli w czasie tych wyjazdów, spotkań autorskich nie piszesz, to czytasz nie swoje książki?
Staram się. Wiesz, ja dostaję książek sporo do napisania polecajek na okładki i to jest moja styczność z literaturą, aczkolwiek ja mam ogromne wyrzuty sumienia, że odkąd piszę, to o wiele, wiele mniej czytam. Ale to jest naturalne. To zawsze przywołuję tutaj taką anegdotę, którą opowiedziała Ewa, to znaczy anegdotę, to była opowieść prawdziwa. Ewa Kasprzyk, jak spotkałem ją przy okazji tego, gdy nagrywałam audiobooka do mojej książki Po trupach do celu, i ona opowiadała, że pierwszego dnia jak przyszła, to nagrywała to przez 4 godziny. 4 godziny to jest bardzo dużo dla lektora. Bardzo, bardzo dużo. I mówi, że już była wykończona tym tak trochę. Przyjechała do domu, a w domu jej chłopak powiedział: Ewcia, ja mam taki pomysł dzisiaj. Nie oglądajmy żadnej telewizji, nic. Poczytajmy sobie. I pani Ewa powiedziała: wszystko, tylko nie czytanie. Ja tak też trochę mam, że ponieważ tyle piszę, to w którymś momencie już następuje taki przesyt. Ja muszę odpocząć przez 5 minut od pisania, czytania, ale to wraca. No ja jestem książkożercą. W związku z tym to tak jak taka, jak nieleczony katar. Tydzień mija.
Uzależnienie, ale dobre.
Tak, tak, tak. I nawet czekam na taki moment, jak mój agent, który z reguły zajmuje się tymi wszystkimi sprawami, powie do mnie: no masz kolejne polecajki do napisania, bo ja już wiem, że to będzie oznaczało lektury i z reguły te lektury są dość dobre. Bo ja też nie dostaję na szczęście książek, bo wydawcy już wiedzą, że ja to czytam. W związku z tym nie da mi się podsunąć tak cicho, czy mi jakieś słabe książki, żebym coś tam napisał, bo ja wtedy im powiem. Nie, to jest słabe, nie bierzemy tego. Ja nie podpiszę się pod czymś, bo to de facto to jest moja polecajka. I ludzie pomyślą sobie, że to ja mam jakiś zidiociały gust, jak ja im polecę jakiś, no, coś, co jest źle napisane. Więc czytam te książki i z reguły to są dobre książki. I to jest mój kontakt z literaturą taki teoretycznie wymuszony, a praktycznie zawsze przeze mnie przyjmowany z ogromną radością.
I na zakończenie jeszcze zapytam o książkę, bez której by cię nie było. Nie byłbyś takim Alkiem, jakim jesteś. Jest taka?
3 takie są. Na pewno Wszystko czerwone Joanny Chmielewskiej. To była moja pierwsza książka Joanny Chmielewskiej i to od razu była książka, która ukształtowała moje poczucie humoru. Ja zawsze się śmieję, że są 3 podmioty artystyczne odpowiedzialne za moje poczucie humoru. Joanna Chmielewska, Olga Lipińska, jej kabarecik, ale ten z najlepszych czasów, ten z Krystyną Sienkiewicz, Barbarą Rzesińską, Piotrem Franceskim, Januszem Gajosem, Wojciechem Pokorą, ten taki naprawdę złoty okres twórczości Olgi Lipińskiej. No i wiadomo, skoro Olga Lipińska i kabarecik, no to trzecią osobą, która ukształtowała moje poczucie humoru i mój gust, jest Konstanty Ildefons Gałczyński. Więc Joanna Chmielewska...
Też mieszkał jakiś czas w Szczecinie.
Kto nie mieszkał? Na pierwszym miejscu Joanna Chmielewska, na drugim miejscu i Wszystko czerwone, na drugim miejscu Przygody dobrego wojaka Szwejka. Kocham, to absolutnie moja Biblia. I na trzecim miejscu myślę, że... I tutaj może cię zaskoczę oraz słuchaczy. Ja, Klaudiusz Roberta Gravesa. Książka historyczna, która rozbudziła moją wyobraźnię, moją ciekawość dotyczącą starożytnego Rzymu. I ta pasja została po dziś dzień. Aczkolwiek moja mama była przerażona, bo złapała mnie, jak czytałem Ja, Klaudiusz, mając 5 lat. A umówmy się, to jest książka
nie jest
dla wszystkich,
dla
tylko na pewno nie dla 5-latków.
A czytałeś jakieś książki dla dzieci przy okazji?
No, to też zawsze opowiadam, że moja mama usiłowała mnie skusić. do literatury dla troszkę młodszych osób i wiesz, czym próbowała to zrobić? Anioł z Zielonego Wzgórza.
No o, moja mama też było... i też jej się nie udało, nie, niestety.
Nie, no wiesz, ja byłem chłopakiem, to ja na samą kładkę już tak zareagowałem na zasadzie, no jaki żart. Ale przeczytałem później, już ja będąc później. Nastolatkiem i później doceniłem, bo to jest znakomicie napisana książka. I
ja dopiero na studiach.
Trochę nie dla, właśnie nie dla grzecznych dziewczynek, tak mi się wydaje, tylko taka książka, która niesie ze sobą dużo uniwersalnych
prawd. I może
dlatego
tak bardzo dziewczyny ją lubiły, bo nie była dla grzecznych dziewczynek. Mi
nie,
się
nie
też
była.
Ekranizacja ostatnia bardzo podoba, ta, którą można było w Netflixie zobaczyć.
Jeszcze nie oglądałem.
To koniecznie, ale, do nadrobienia w wakacje.
Ale powiem ci, że ja wiele książek doceniłem dopiero w momencie, kiedy już byłem, książek dla dzieci, w momencie, kiedy byłem dorosłym człowiekiem, czy też takim dojrzalszym czytelnikiem, bo na przykład jedna z absolutnie moich ukochanych bajek, czyli Przygody Konika Garbuska, to też była bajka, którą ja doceniłem będąc już nastolatkiem. Jak pięknie jest to napisane, jaka tak naprawdę szlachetna jest to opowieść.
No właśnie. Czasami to tak jest z książkami, że do nich musimy dorosnąć. Nawet z tymi dorosłymi książkami. Często bardzo tak bywa. Bardzo dziękuję za spotkanie, za rozmowę.
Ja też, było mi bardzo, bardzo miło gościć w Radiu Szczecin. I chciałem jeszcze powiedzieć, że rzadko ostatnimi czasy trafia mi się tak, że gdzie pojadę, to jestem zauroczony danym miejscem, ale rzadko zdarza mi się tak, żebym od pierwszego dnia pobytu dumał, czy się nie przenieść gdzieś. Bo ja raczej jestem przywiązany do tej swojej Warszawy. Ale gdyby,
ale
ktoś, mi się kazał, gdyby ktoś mi się kazał ewakuować z Warszawy, to powiedziałbym, dobra, jedziemy do Szczecina. Także naprawdę doceniajcie to, co macie, bo to, jak się jest w danym miejscu, to się z reguły nie docenia, bo widzi się to wszystko, czego nie widać z zewnątrz. I być może też jest tak, że Szczecin ma jakieś swoje wady. Aczkolwiek, i to było zaskakujące,
nie będziemy dzisiaj o nich mówić.
Kogokolwiek nie spotkałem w Szczecinie, to raczej wydaje mi się, że Szczecinianie są bardzo dumni ze swojego miasta, ale naprawdę jest z czego być dumnym. Także super, super. Mam nadzieję, że będę wracał jak najczęściej.
Ale Krogoziński będzie wracał do Szczecina i mam nadzieję do książki na lato i nie tylko do książki na lato, ale do Radia Szczecin też. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.